czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, Ryszard ze Szczecina się kłania. Jestem bardzo niemile zaskoczony pewnym faktem, mianowicie tym, że zaprzestaliśmy w ogóle używać w Szczecinie nazewnictwa polskiego. Posługujemy się obcojęzycznym nazewnictwem, rzadko która impreza określana jest w języku polskim. Większość Szczecinian nie jest poliglotami, nie zna angielskiego, francuskiego, niemieckiego, szczególnie niemieckiego. To po prostu to jest śmieszne, to jest głupie, to są aspiracje do nie wiem do jakiej ligi, a Szczecin jest przeciętnym, bardzo przeciętnym miasteczkiem średniej wielkości w Polsce, w którym ciągle mieszkańców bywa. Wysila się na prężenie mózgu centrum, zapominając o skrajnych, obrzeżnych dzielnicach, gdzie ludzie nadal wychodzą do wysoka. To jest takie... Niesympatyczne wręcz mówię. Dziękuję, pozdrawiam.
Drogi słuchaczu, nie jesteśmy średnim miasteczkiem na mapie Polski. Ani średnim, ani miasteczkiem. Natomiast ma pan rację, mówiąc o niepolskich nazwach imprez, które odbywają się w Szczecinie, ale nie jest to domena szczecińska. Nie dzieje się tak tylko w naszym mieście, ale dzieje się tak w całej Polsce. Mamy coś dziwnego takiego w sobie, że chcemy być natychmiast bardzo europejscy. To po okresie komunizmu w Polsce i PRL-u przyszło takie dziwne skrzywienie, że wszystkie najprostsze imprezy, które się odbywają, to są eventy. No i mają one różne nazwy, najlepiej angielskie, bo wtedy nadaje się właśnie tym imprezom taką europejskość, mimo że są to na przykład zwykłe festyny. Jakieś spotkanie to jest inspiration i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście to jest drażniące. Chcę też panu powiedzieć, że to nie jest żadne usprawiedliwienie dla władz Szczecina, ale duża część polskich aglomeracji jeszcze nawet nie jest w pełni skanalizowana. Mógłbym wymienić kilka miast, ale nie będę wchodził w polemikę, bo to takie trochę irytujące, że pan dostrzega te wady tylko we własnym mieście, natomiast nie ocenia pan tego w kontekście stanu Rzeczpospolitej w 2016 roku. Więc wiele polskich aglomeracji nie jest w pełni skanalizowane, chcę, żeby pan to wiedział. I też w mieszkaniach komunalnych znajdują się wychodki na półpiętrze. My ten zasób komunalny chyba mam największy w Polsce, więc być może skala tego problemu też jest duża. Ale na mapie Polski nie jesteśmy żadnym ewenementem ani średnim miasteczkiem. Witam państwa, to jest magazyn Czas Reakcji. Krzysztof Kowalski, wypoczęty, uśmiechnięty, szczęśliwy, że może pracować przy tym programie o 12.05. Janusz Wilczyński, jak zwykle zwarty i gotowy, jest dziś wydawcą i producentem Czasu Reakcji. Przemysław Szymańczyk, prawie zdrowy. Ja naprawdę bardzo państwu dziękuję za to, że część z was martwi się o moje zdrowie. No, nie przypuszczałem, że tracicie czas na takie drobiazgi. Rzeczywiście trochę byłem nie w najlepszej kondycji, ale wszystko wróciło do normy. Kuracja antybiotykowa, raz ciach i człowiek już stoi na nogi. 12:07:43. To jest magazyn Czas Reakcji. Telefony znacie, ale powiem, bo taki mam obowiązek. Jak można się do nas dodzwonić? 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam zawsze można wysłuchać naszych archiwalnych audycji. To archiwum jest już tak gigantyczne, że naprawdę nie wiem, czy nasz twardy dysk to wszystko wytrzyma. Ale daje radę póki co. Także zachęcamy bez żadnego kłopotu. Z dowolnego dnia można sobie kliknąć i wysłuchać magazynu Czas Reakcji, także komentarze i to, czym się zajmujemy na antenie i poza nią. To wszystko możecie znaleźć na stronie radioszczecin.pl, zakładka czas reakcji. Drodzy państwo, tak, spoglądam na dwa monitory komputerów i wiem, co za moment usłyszycie. Mam przewagę terena nad wami. Też mogę powiedzieć, o czym będziemy dyskutowali do 12.50. Przede wszystkim wrócimy do tematu, który obiecaliśmy państwu zrealizować na antenie. Jeden z naszych słuchaczy zadzwonił w ubiegłym tygodniu i pytał, co z zagospodarowaniem terenu wokół budowanego czy modernizowanego stadionu Pogoni Szczecin. Wprawdzie jeszcze pierwsze łopaty nie zostały wbite, ale prawie ze stuprocentową pewnością możemy powiedzieć, że stanie się to w przyszłym roku i mniej więcej prawie wiemy, jak będzie wyglądał stadion, ale zdecydowanie mniej wiemy, jak będzie wyglądał teren wokół stadionu Pogoni Szczecin. I o to pytał nasz słuchacz, bardzo intensywnie przypominając, że jego prośba o zajęcie się tematem nie została zrealizowana. Drogi słuchaczu, dziś mogę powiedzieć, że naszym gościem będzie Piotr Dykiert, dyrektor Wydziału Sportu w Urzędzie Miejskim. Człowiek, który na ten temat chyba wie wszystko, tak mi się wydaje. Również na temat działki, na terenie której jeszcze do niedawna, no może kilka czy kilkanaście lat temu, działał taki no miejski basen, może basen osiedlowy, basen Pogoni Szczecin. Sam tam, jak powiedziałem już na antenie, niejednokrotnie pływałem i skakałem zwierzę do wody, będąc brzdącem. O tym będziemy rozmawiali po godzinie 12.35. Słuchacze również pytają o to, co z parkingiem Park and Ride po wyjeździe z węzła Zdroje. Ten parking, który ma no, służyć podczas szczególnie dużych, wielkich imprez odbywających się w Szczecinie. Wymienię tylko jedną polską nazwę, na przykład Dni Morza. To jest taki parking, na którym będzie można zostawić auto i dojechać środkami komunikacji miejskiej do centrum Szczecina. Ciekawe, czy to zda egzamin, bo w wielu miastach niestety jakoś Polacy się do tych pomysłów nie przekonują. Nasi rodacy mają coś takiego w sobie, że nie za bardzo im się to podoba. Zresztą często jest to uzasadnione, dlatego że i parkingi, i system komunikacji nie jest jeszcze dostosowany do takich standardów, aby móc powiedzieć, że wszędzie tramwajem, autobusem czy metrem to my dojedziemy. Więc o tym parkingu, który wygląda na to, przynajmniej jadąc ulicą, że prawie został ukończony. Kierowcy się niecierpliwią, bo za moment rozpocznie się rok akademicki i korki w mieście będą jeszcze większe, a jeden pas przed basenem górniczym nadal jest zamknięty. Trochę bałaganu, trochę piasku, cementu widać na prawym pasie. To się Państwu nie podoba, wcale się zresztą nie dziwię. Będziemy starali się dowiedzieć, kiedy ten tymczasowy stan dobiegnie końca. Za chwilę kilka słów o ulicy Serbskiej. Poruszyliśmy ten temat w ubiegłym tygodniu, ale teraz jest z nami słuchacz, pan Marcin. Witam, panie Marcinie, dzień dobry. Chyba będzie o rowerze miejskim.
Tak, ten temat był u Państwa wielokrotnie poruszany, a ja chciałbym tam swój kamyczek do tego ogródka dorzucić. Oczywiście jestem absolutnie za tym, żeby tą infrastrukturę rozwijać, bo to jest strasznie fajne, co jest na rowerze. Natomiast rozwijać to trzeba trochę z głową. I tu mam jednak do włodarzy pewną taką uwagę odnośnie roweru miejskiego na prawobrzeżu. I staci powstało sporo. Ja zauważyłem między innymi taką stację na ulicy Pomorskiej.
Ona stoi, w Dąbiu, tak?
W Dąbiu. Ona stoi moim zdaniem praktycznie nieużywana, a to łatwo się nawet tłumaczyć dlaczego. Otóż ulica Pomorska, jak Państwo się na pewno orientują, to jest taka wąska ulica, która przecina w Dąbiu w przejazd kolejowy.
Tak, tak jest.
I teraz w związku z tym, że ona przecina ten przejazd kolejowy i to, że obok niej znajduje się mnóstwo takich dużych firm, między innymi firm spedycyjnych, to ta ulica jest pełna tirów. To jest wąska ulica, gdzie absolutnie nie ma żadnej ścieżki rowerowej. Są jakieś chodniczki i pełno tirów po prostu jeden za drugim, no i mnóstwo też samochodów.
Rzeczywiście wiele firm ma tam swoje siedziby i hala stoi obok kolejnej hali. Nie chcę skłamać, a jest ich co najmniej kilka, jeżeli nie więcej niż 10, prawda? Gdybyśmy dobrze policzyli, to myślę, że więcej niż 10 siedzib firm tam ma tak, swoje miejsce.
Tak, i w związku z tym powiem szczerze, że ja, tak jak pewnie inni potencjalni rowerzyści, bałbym się wsiąść na rower i przejechać ulicą Pomorską. W związku z czym akurat zlokalizowanie stacji rowerowej na ulicy Pomorskiej jest może nie całkiem trafionym pomysłem, a są na prawobrzeżu miejsca, gdzie o ten rower aż się prosi. Na przykład na samym końcu Dąbia jest tak zwana pętla autobusowa, no i tamci ludzie akurat z tych domków w okolicach chętnie może by do tej pętli z autobusu dojechali na przykład rowerem. Albo skądś tam pojechaliby sobie na wycieczkę. No, tak mi się wydaje w każdym razie.
Panie Marcinie, ja sądzę, że pański tak na gorąco pomysł jest wart rozważenia, wart dyskusji. Do administratora szczecińskiego roweru miejskiego prześlemy pańską koncepcję. Zresztą nas słuchają, więc na pewno już o tym wiedzą. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, panie Marcinie. Myślę tak sobie, że w przypadku Pomorskiej są konieczne dwie rzeczy. Rzeczywiście albo należałoby poszerzyć jezdnię, co jest mało prawdopodobne, albo wygospodarować gdzieś tam z boku miejsce na drogę dla rowerzystów. To jest chyba bardziej prawdopodobne, ale to jest też drogi interes. No i druga rzecz, która wymaga natychmiastowej reakcji, to już ze strony i PKP Linie Kolejowe i gminy miasta Szczecin, no to jest zmiana, absolutna zmiana, modernizacja tego przejazdu kolejowego. Ja już nawet nie chcę o tym 25 raz na antenie mówić, bo naprawdę chyba na wszelkie możliwe sposoby omówiliśmy kłopoty związane z przemieszczaniem się z jednej na drugą stronę ulicy, czyli od strony tych hal w kierunku komisariatu w Dąbiu, bądź odwrotnie, z dworca kolejowego w kierunku Pyrzyc, dalej Bydgoszczy, załóżmy i Torunia, drogą numer 10. No jest to po prostu niemożliwe, żeby tak uczęszczany przejazd, przez który przejeżdża w ciągu doby kilkaset składów, kilkaset, drodzy państwo, składów towarowych i pasażerskich, był tak zorganizowany. To znaczy, żeby nadal podnosiły się i zamykały rogatki. No tak być nie może, to musi być przejazd bezkolizyjny. Naprawdę, jeżeli jakiś z przejazdów wymaga dużych nakładów, to na pewno ten. I proszę nas nie przekonywać, że wszystko jest w porządku i że tam to działa tak jak trzeba, bo nie działa tak jak trzeba i nie jest w porządku. Dobrze, 12:15 i 23 sekundy, to jest magazyn Czas Reakcji, 510, 37 i 32, 510, 37 i 36. Janusz intensywnie z państwem rozmawia, ja będę miał teraz chwilę dla siebie, bo będzie telefon o Serbskiej, minuta i 24 sekundy.
Dzień dobry, dzwonię z ulicy Serbskiej. Chciałabym podziękować, że w końcu Straż Miejska zaczęła interweniować i monitoruje tą ulicę, tak? Chciałabym się tylko dowiedzieć, czym kierowała się osoba odpowiedzialna za organizację tutaj ruchu, tak? Nie wiem, podaję, że to jest pan Harenza. Chodzi o to, że na ulicy Serbskiej są dwie działalności. Myjnia samochodowa oraz postój taksi. I ta ulica jest dwukierunkowa, gdzie mieszkańcy nie są w stanie po prostu swobodnie przejść tą ulicą, gdyż jeszcze na naszej ulicy nie ma po prostu chodnika dla pieszych. Natomiast ulica obok, prostopadła do Serbskiej, ulica Bułgarska została od roku odłączona jak gdyby z ruchu, jest to teraz ulicą jednokierunkową. W dodatku pan Harenza ogrodził ładnie płotkami mieszkańcom chodnik, a ulica Serbska jest po prostu ulicą tak ruchliwą, że nie da się po prostu na niej ani przejść, ani wyjechać, ani wjechać. I chciałam się zapytać, czym pan Harenza tutaj się kierował, robiąc ulicę Serbską dwukierunkową, a Bułgarską jednokierunkową. I mam pytanie, czy to było podyktowane tym, że znajomościami, bo na ulicy Bułgarskiej mieszkają osoby, które są zatrudnione w urzędzie miejskim, czy tu chodzi po prostu o czysty przypadek? Dziękuję.
Drodzy państwo, no jak ja mogę się do takich telefonów odnosić? Na każdej ze szczecińskich ulic mieszkają jacyś urzędnicy. Nie sądzę, aby to było głównym powodem takiej, a nie innej organizacji ruchu. To są moje przypuszczenia i myślę w tej chwili na głos bardzo szybko, pod wpływem telefonu, który wysłuchaliśmy. Natomiast sama istota problemu, myślę, że jest ważna i warto o tym porozmawiać. Wrócimy do kwestii z reguły, no, raz w tygodniu, szczególnie Janusz sobie upodobał takie tematy związane z organizacją ruchu i myślę, że może piątek za dwa tygodnie na ten temat też kilka intensywnych zdań z wywołanym do tablicy Marcinem Harenzą wymienimy. Teraz, drodzy państwa, przypominam taki bardzo sympatyczny gest, o którym wspomniał już Janusz w swojej audycji. W piątek napisała do nas pani Magda, Janusz ten e-mail odczytał, jestem mieszkanką dzielnicy Płonia i chciałem bardzo pochwalić właścicieli niedużego przydomowego sadu przy ulicy Uczniowskiej, to rzeczywiście jedna z ulic bocznych od przyszłości. Przy ulicy Uczniowskiej dzielą się nadmiarem pięknych i dorodnych jabłek. Właściciele tych owoców wpadli na taki prosty pomysł, postanowili bowiem wystawić je w skrzynkach tuż przy płocie, aby wszyscy chętni mogli z nich skorzystać. No, czyli każdy mógł sięgnąć po gratisowe jabłuszko. Okazało się, że chętnych nie brakuje, a skrzynki są na bieżąco uzupełniane. Sama skorzystałam już nie jeden raz. Małe gospodarstwo, mały sad, a wielkie serce gospodarzy. Z pewnością rzadki to przypadek w tych czasach, wart naśladowania czy pochwały. My oczywiście pochwalamy, ale no, państwo mają swoje zdanie na ten temat. Proszę posłuchać choćby takiego komentarza.
Dzień dobry, ja dzwonię ze Stargardu, więc nie jestem zainteresowana, ale słyszałam właśnie o tych jabłuszkach i uważam, że ludzie powinni po prostu pójść i pomóc sobie nazrywać tych jabłek, a nie brać gotowe pozrywane, bo te jabłuszka ktoś musi zerwać, no to myślę, że chyba by było fajnie, gdyby chętni poszli sami do sadu czy do ogrodu i sobie zerwali tych jabłek trochę. Pozdrawiam radio, cała słuchaczka ze Stargardu.
To jest dobry pomysł. Właściciele mają sporo determinacji, by ich owoce nie zgniły po prostu pod drzewami i no, chcąc pomóc innym, te rzeczywiście jabłuszka wystawiają. Ale nic by się nie stało, gdyby chociażby młodzi ludzie wpadli tam na kilka godzin i pomogli zebrać z drzew te kilogramy. Chyba jednak nie mogę powiedzieć, że nikomu niepotrzebnych, no ale tych jabłek, z którymi ci ludzie chcą się z mieszkańcami tej dzielnicy akurat dzielić. Naprawdę piękny gest. Ja mam nadzieję, że intencje tych właścicieli małego sadu przy Uczniowskiej są takie, jak państwo opisują, jak mówicie, bo może oczekują za to jednak kilku złotych do skarbonki. No nie wiem, teraz zaczynam się nad tym zastanawiać. Ciekawe, czy jest tam informacja jasna i taka precyzyjna o tym, że jabłko może każdy sobie wziąć i może sobie je zjeść, czy proszą też o jakieś drobne przynajmniej na to zbieranie jabłek. No ciekawy jestem. 12:20, to jest magazyn Czas Reakcji, 510-37-32, 510-37-36. Skoro jesteśmy w prawobrzeżnej części Szczecina, dokładnie w dzielnicy Płonia, chciałem właśnie o tych jabłkach i o zanieczyszczeniu teraz rzeczki powiedzieć, no ale nie uda mi się, bo najpierw będzie pan Olek i będzie znowu o rowerze miejskim.
Dzień dobry,
witam. Pomorska. Rozmawialiśmy o rowerze miejskim na Pomorskiej. Co pan sądzi na ten temat?
Pan, tylko dwa słowa chciałem wtrącić na temat Pomorskiej, tylko z tej stacji. Ona jest tam bardzo potrzebna, ona jest moim zdaniem za mała. Ten pan, który się wypowiadał, chyba nie widział, ile tam tych rowerów stoi podczas godzin pracy, są tam po dwa, po trzy pakowane do tego zamka. Podczas godzin tych popołudniowych bardzo dużo ludzi korzysta z tego roweru.
I nie boi się jeździć ulicą Pomorską, mimo tego dużego ruchu tirów.
Trzeba sobie radzić, to jest miasto, to zresztą samochody szybko nie jeżdżą, więc to nie jest problem. Człowiek tam się przemieszcza.
Tam nie mogą się rozpędzić, to jest prawda, bo z reguły ten przejazd jest zamknięty po prostu, to jest prawda.
Dokładnie, to jest super sprawa, więc zanim tych stacji tam za mało na tej Pomorskiej, tam firm jest bardzo dużo i tych rowerów, albo ta stacja będzie troszkę dwa razy większa.
Ale nie zmienia to naszego ogólnego oglądu sytuacji, że gdyby była droga dla rowerzystów, prawda, to byłoby super. Prawda?
Jasne, to jest oczywiste. Tak,
jasne,
to jest
jasne. Oczywiste. Czyli dla stacji na Pomorskiej mówimy tak, głośne tak, wspólnie.
Jasne. I tak samo na stacji przy dworcu kolejowym powinno być dwa albo trzy razy większa, bo tam rano rowerów nie ma po prostu. Wszyscy wyjeżdżają i pewnie na Pomorską jadą, bo to tak z reguły wygląda. Więc
No dobrze.
A ja dwa słowa jeszcze dodam tych jabłuszek, bo pięknie, pięknie tam można podziękować tym państwu. Tylko mówię, nie mówcie może za głośno, żeby tam skarbówka przypadkiem nie
za dopadła, chwilę się okaże, że tak, że urząd skarbowy wpadnie i powie, panie kochany, a podatek z tych jabłek to co?
Ktoś kiedyś chleb dawał bez
tak? No, oj, dajmy pokój już temu. Tak. Katastrofa to była, jasne.
Dziękuję
panie Olku, pozdrawiam, miłego dnia. Właśnie, zapomniałem jeszcze o pogodzie, bo to początek tygodnia i kilka słów o słoneczku, które świeci, należałoby wypowiedzieć. Mamy wprawdzie już jesień, ale mamy prawdziwe lato. No wczoraj 21 stopni. Wprawdzie noce są już bardzo chłodne, 10, 9, 7, a nawet 5 stopni w niektórych miejscach na Pomorzu, ale cały czas jest sucho, słonecznie i naprawdę bardzo przyjemnie. Ponoć kolejny weekend ma być również absolutnie fantastyczny. Zapomniałem też o drugiej kwestii. Wszedłem do studia, tu patrzę na stole. Proszę bardzo. Proszę. Słoik pełen miodu. Piękny, jeszcze nieskrystalizowany miód. O pięknej barwie, ciekawe kto zostawił, no i pszczółka na zakrętce. Także osoba, która zgubiła miód w studiu Radia Szczecin, proszona jest o powrót do studia, bo oddamy, mimo że mamy chęć, szczególnie po tym zapaleniu gardła. 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Dobrze, my lubimy sprawy kończyć, a przynajmniej je kontynuować. Wywołaliśmy temat, przypomnę, dosyć nieprzyjemną sprawę. Wielokrotnie słuchacze zgłaszali nam, a przede wszystkim strażnikom miejskim, że kolektor ściekowy, ale to jest kolektor burzowy właściwie, na wysokości komisariatu właśnie w Dąbiu, bo jesteśmy cały czas na prawobrzeżu, Wydaje z siebie, no na pewno nie wodę deszczową, ale jakieś podejrzane substancje. Zostało to już zweryfikowane co najmniej kilka razy, a raz udało się strażnikom zaobserwować tą ciecz wylatującą z tego kolektora, płynącą z tego kolektora, tuż po zgłoszeniu. No, narobiliśmy trochę rabanu. Staraliśmy się dowiedzieć, jakie są szanse na znalezienie tej osoby, czy tego podmiotu, która wpuszcza do kanalizacji burzowej substancję, która się w niej znaleźć nie powinna, czyli po prostu jakąś truciznę. No i chyba będą z tym poważne kłopoty. Oto co powiedział nam, a dokładnie Januszowi Wilczyńskiemu, tuż przed rozpoczęciem programu, Piotr Landowski, rzecznik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
Piotr Landowski, rzecznik prasowy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie. Nasza ekipa była tam na miejscu, aby sprawdzić ten sygnał. Ten sygnał był potwierdzony, bo był też udokumentowany przez Straż Miejską. Niemniej jednak nasi pracownicy niczego już w tym momencie, kiedy sprawdzali ten kanał burzowy, nie odkryli. Kanał po prostu był suchy. W związku z tym podjęta wówczas przez naszych pracowników interwencja zakończyła się niepowodzeniem. Nie udało się namierzyć osoby, osób, przedsiębiorstwa, być może kogoś, kto odpowiada za to wypuszczenie do instalacji deszczowej czegoś, co tam się nie powinno znaleźć.
Nie będzie łatwo ustalić sprawcę zanieczyszczenia, ponieważ w tamtym rejonie miasta sieć kanalizacyjna, kanalizacji burzowej również jest niezwykle gęsta.
Chodzi o taką oto historię, że to, o czym mówimy, to jest tylko ujście tego kanału burzowego. Natomiast sieć, czy też zlewnia tego kanału, tej instalacji obejmuje co najmniej połowę Dąbia i to ten fragment Dąbia, który jest najbardziej zurbanizowany, najbardziej zamieszkały. Tam jest najwięcej domów, najwięcej posesji. W związku z tym, chociażby z tego powodu, ustalenie odpowiedzialnych za odprowadzanie do instalacji deszczowych tej substancji będzie trudne.
Cóż, pozostaje w takim razie czekać na sygnał od Straży Miejskiej czy od mieszkańców na ten moment, kiedy takie substancje będą do płoni z tej kanalizacji burzowej wyciekały.
To znaczy przekazanie tego sygnału jak najszybciej jest bardzo istotne z dwóch powodów. Jeden taki, że będziemy mieli szansę na to, żeby pobrać próbkę tej substancji do badania i spróbować określić, co to jest, bo to również ułatwia poszukiwanie sprawców tego zanieczyszczenia. A drugi powód jest taki, że jeśli ten sygnał zostanie przekazany szybko, to my też szybko będziemy w stanie sprawdzać tę instalację i nie będzie takiej sytuacji, że ta instalacja będzie już sucha, nie będzie śladów tej substancji, bo też możemy wyobrazić sobie taką sytuację, że od momentu wypuszczenia tej, czy wpuszczenia tej substancji do sieci, do momentu, kiedy ona wypłynęła, minęło na przykład kilka godzin, bo sieć jest tak duża i tak rozległa.
Dziękujemy za te wyjaśnienia, no, ale jest to też swego rodzaju apel do mieszkańców tej części Szczecina. Jeśli ktoś z Państwa zauważy, że jest inny kolor w tej rzeczce, czy tym cieku, że coś dziwnego wypływa z tego kolektora, proszony jest o natychmiastowy kontakt do strażników miejskich. Ci z kolei są tak już umówieni z pracownikami z WIK-u, że mają ich poinformować i natychmiast, jak to tylko będzie możliwe, znajdą się na miejscu i pobiorą próbki tej substancji. Być może wtedy się to uda, znaczy uda się ustalenie sprawcy tego barbarzyńskiego czynu. Ale będzie to utrudnione, bo już wiemy, że pół dzielnicy ponoć jest podłączone do tej kanalizacji burzowej i nie będzie to proste. I nie będzie to takie łatwe, jak prognozowali to nasi słuchacze, mówiąc, że to jest czynność banalna. Wystarczy sprawdzić, skąd, jaka to jest substancja i będziemy wiedzieli, skąd ona się do instalacji burzowej dostaje. To nie jest takie proste i nie jest takie oczywiste. 12:28. To jest magazyn Czas Reakcji. Wprawdzie już na wszelkie sposoby, albo na wiele sposobów omówiliśmy dzień bez samochodu. Janusz Wilczyński 15 minut egzaminował Hannę Pieczyńską. Dlaczego tak, a nie inaczej przebiegł dzień bez samochodu w Szczecinie? Ja, drodzy Państwo, od razu muszę Wam powiedzieć, że mam bardzo mieszane uczucia co do tego rodzaju koncepcji, tego rodzaju pomysłów na promowanie komunikacji miejskiej, dlatego że nie może być tak, iż kierowcy są w takim dniu ukazywani w mediach jako osoby trendowate. To jest wolna wola. Każdy wybiera sam, w jaki sposób chce dotrzeć do pracy, do szkoły, na miejsce spotkania. I nie może być tak, że tu się wymusza na obywatelach, na mieszkańcach dużych aglomeracji, dużych miast, a nie średnich miasteczek, drogi słuchaczu, czym i w jaki sposób dotrą wybrane przez siebie miejsce. Nie może być tak, że ci, którzy poruszają się samochodem, są źli, a ci, którzy jadą tego dnia środkami komunikacji miejskiej do pracy, są fajni i sympatyczni. No tak być nie może, a taki to niestety obraz w części, dużej części mediów w Polsce i w takim przekazie, w tak zwanych głównych nurtach wygląda. Fajnie, że promujemy komunikację miejską. Nie trzeba będzie tego wcale robić, jeżeli komunikacja miejska będzie rozwinięta i będzie świadczyła usługi na europejskim poziomie i będzie docierała bez kłopotu i na czas w każde, do każdej dzielnicy Szczecina. Nie trzeba będzie tego rodzaju dni. Natomiast jak powiedziałem, skoro się decydujemy, czyli skoro miasto i gmina się na to decyduje, to musi być to przygotowane w sposób no, zgodny ze standardami, tak bym powiedział. Czyli taki, aby do każdego szczecinianina dotarła informacja o tym, że tego i tego dnia z takiego i takiego powodu jeździmy gratis komunikacją miejską. A jeśli takiej informacji nie ma i taka impreza i ten event, że posłużę się tym sformułowaniem, jest tak, a nie inaczej przygotowany, no to potem mamy takie oto komentarze. Proszę posłuchać.
Witam serdecznie, posłuchać, że jak słucham pani rzecznik ZBIT na temat tych kasowych biletów i tak dalej, to po prostu mnie już szlak trafia. No, naprawdę ludzie, nie róbcie z nas ludzi, którzy mają wszystko robić w tym autobusie czy tramwaju. Po prostu kasowniki GMV są zdalnie blokowane. Wystarczyło tylko nacisnąć jeden guziczek w centrali i sprawa jest zamknięta. We wszystkich autobusach i tramwajach zdalnie jest sterowany kasownik.
Witam, Krzysztof Stanisław. Mam pytanie do pani Anny Pieczyńskiej. Dlaczego na stronie z Litmu była tylko maluteńka informacja na temat tego dnia bez biletu? Spodziewałbym się większej informacji, jakiegoś banera, cokolwiek. W aktualnościach to tam któraś linijka tam była, to z kolei tam na tej stronie głównej w ogóle to było nieczytelne. To ale się nie dziwię, że ludzie nie wiedzieli o tym, że był dzień darmowy.
Ania się stały słuchacz Maciej. Tak słucham odnośnie tych tramwajów i autobusów. No to już nie jest indolencja, to już jest zwykły tłum i wisik. System, czarodziejskie słowo, nie da rady. O czym my tu rozmawiamy? Trzeba było kupić worki plastikowe, założyć na każdy biletomat i napisać dzisiaj za darmo. To wszystko. Miłego dnia.
Witam serdecznie. Chciałem pochwalić panią kasjerkę. Byłem na pętli na Pomorzanach. Chciałem kupić bilet, ale pani specjalnie pytała, czy to jest bilet na dziś, czy może na jutro, bo dzisiaj są darmowe przejazdy. Motorniczowie na pętli też to o tym informowali pracowników, a kasowniki były poblokowane, także ja muszę pochwalić.
Dzień dobry, Andrzej. No w kasach to już nie mówię, że można było wywieszki zrobić, bo tam biletowe, no to wstyd, że nie było. A druga sprawa, na przyszły rok może taniej będzie, żeby to w odpowiednim czasie na biletach z tyłu drukować, że taki i taki dzień jest bez kasowania biletów. I jak już będą wcześniej miesiąc czy dwa te bilety wprowadzone, takie wydrukowane na odwrocie, to moim zdaniem każdy docelowy klient, który często jeździ autobusem, no będzie to wiedział, no bo ma ten bilet w ręku.
Po co wyłączać kasownicy? Kierowcy, którzy zrezygnowali z jazdy samochodem, wiedzą, że mają za darmo. Kasownicy muszą być włączone, bo to jest dla tych, którzy nie mają samochodów. I wszystko powinno tak grać. Dziękuję.
Chaos informacyjny, sprzeczne komentarze, sprzeczne oświadczenia. No tak to wygląda. Już nie będę się dzisiaj pastwił na pani Hannie Pieczyńskiej z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Naprawdę to już nie ma sensu. Poczytam jeszcze państwu kilka komentarzy, które dotarły do nas w ten weekend. Kasowniki były zablokowane, pisze pan Antoni, przynajmniej w autobusach, którymi ja jeździłem. Może na porannej odprawie nie wszyscy kierowcy zarejestrowali wytyczne na ten dzień. Pozdrawiam, stały słuchacz. Jakub, czy w związku z dniem bez samochodu ktoś zwróci posiadaczom sieciówek jeden dzień, w którym nie trzeba było kasować biletów? Pozdrawiam, Jakub. Panie Jakub, ja mogę panu powiedzieć, nie zwróci nikt panu tych pieniędzy i trzeba się z tym liczyć. Absolutnie nie ma pan żadnych szans i proszę na to nie liczyć. Pani Agnieszka, dzień bez samochodu. Gdybym nie słuchała waszej audycji, też bym nie wiedziała o istnieniu takiego dnia. Miło by było, by Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego na kasownikach wywiesił w tym dniu kolorowe, sympatyczne karteczki dla pasażerów z informacją o darmowym przejeździe. Pozdrawiam, Agnieszkę. Agnieszka, mamy jeszcze pana Zdzisława, nie wiem czy w tej sprawie, ale to będzie, proszę państwa, ostatni telefon, bo naprawdę te kwestie zamykamy do roku przyszłego. Pan Zdzisław będzie miał ten przywilej, że podsumuje całą tę sprawę. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie Przemku.
Witam, witam panie Zdzisławie. Dzień dobry.
No słucham tutaj tej dyskusji na temat wolnego przejazdu darmowego. Jest jedno wyjście. No trzeba słuchać radia Szczecin i czasu reakcji. Nic więcej.
Panie Zdzisławie.
No, nic więcej. No, ja słyszałem w waszym radiu, nie wiem, 10 razy o tym darmowym przejeździe. No kurczę, no słuchać ludzi radia Szczecin.
Dziękuję panie Zdzisławie, jak zwykle za dobre słowo. Na pana zawsze można liczyć. To jest czas reakcji 12:34, 510-37-32, 510-37-36, czas reakcji @radioszczecin.pl. Postuluję w studiu dodatkowy ekspres do kawy, bo Januszowi się kawa skończyła, mnie również, miód mamy, nie mamy co z nim zrobić. Jest z nami Hanna Pieczyńska, dzień dobry, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Ani słowa już o dniu bez samochodu. Chyba, że pani chce coś powiedzieć na siłę, to udostępni na 15 sekund antenę.
Nie, na siłę nie. Ale pan ostatni tak? Słuchacz pięknie podsumował, Radio Szczecin jest zawsze.
Dobrze, jak jest ten przedstawiciel władzy za miły, to podejrzane jest dla dziennikarza, od razu mówię. Dobrze, teraz zupełnie na poważnie. Następujący e-mail trzymam w ręce i czytamy. Droga redakcjo, za waszym pośrednictwem chciałem zapytać, kiedy uprzątnięty zostanie prawy pas przy ulicy Eskadrowej. Wygląda na to, że prace związane z budową parkingu na prawym pasie północnej jezdni pomiędzy wiaduktem ulicy Leszczynowej i mostem Pionierów zostały już zakończone. Wymalowano już między innymi oznaczenia poziome, jednak nadal stoją barierki i słupki ograniczające poruszanie się tą arterią. Swoją drogą da się zauważyć, że od dłuższego czasu nikt nie przejmuje się faktem, że część barier jest niedbale ustawiona, wchodząc w światło środkowego pasa jezdni. Pozdrawiam i proszę o reakcję. Ja dzisiaj zapoznałem się rano, nim wyjechałem do pracy z tym e-mailem. I no, dokładnie się przyjrzałem temu odcinkowi drogi, który pan w tej chwili opisał. Ma pan w 100% rację. Zbyt duży bałagan, niechlujnie ustawione barierki i brak, kiedy rzuciłem rano okiem, jakichś pracowników na budowie, świadczy chyba o tym, że prace dobiegły końca. Czy to jest prawda?
Nie, prace jeszcze nie dobiegły końca, chociaż rzeczywiście zbliżamy się już do szczęśliwego zakończenia. Jeśli chodzi o niedbale ustawione barierki, w takim razie informacja zostanie przekazana wykonawcy EUROWI, żeby tutaj ten porządek był zdecydowanie większy, a kierowców prosimy jeszcze o troszeczkę cierpliwości. Pod koniec listopada ten parking będzie udostępniony. Żadnych problemów z wjazdem, przejazdem obok czy wjazdem na ten parking właśnie nie będzie, ponieważ te prace, tak jak powiedziałam, są zgodne z harmonogramem i właśnie...
Termin planowy zakończenia tych prac mija na początku, w końcu listopada, proszę nam powiedzieć.
Pod koniec listopada będzie już tam możliwe, że parkować. Termin jest właśnie z końcem listopada.
Mhm. Proszę też pamiętać o tym, że na środkowym pasie znajdują się pozostałości po pracach budowlanych. No te pozostałości to jest jakiś cement, wapno, żwirek. One też nie ułatwiają bezpiecznej jazdy, dlatego że w momencie, kiedy spadnie deszcz, tego deszczu o dziwo od dawna w Szczecinie nie widziano, no to jednak zaczną się kłopoty i problemy. Tam też trzeba zwolnić, nie wszyscy kierowcy to robią. W każdym razie warto by na to zwrócić uwagę również wykonawcy. Proszę mi powiedzieć, inwestorem w tej, jeśli chodzi o ten parking, jest miasto Szczecin, ale zdaje się, że wy będziecie administratorem parkingu, to prawda?
Tak. Administratorem będzie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.
Mhm. Ile będzie miejsc postojowych na tym parkingu?
To będzie duży parking bardzo, tam będzie dokładnie, już mówię, 400 miejsc dla samochodów, tak? Mhm. W związku z czym rzeczywiście sporo tych aut się zmieści i liczymy na to, że ten parking będzie się cieszył dużym zainteresowaniem. Wszyscy będziemy musieli się do niego przyzwyczaić, ponieważ to będzie zupełnie nowe rozwiązanie w naszym mieście. Natomiast mamy nadzieję, że rzeczywiście kierowcy będą z niego korzystać, potem swobodnie przesiądą się do tramwaju. Tam jest 7, 8, 2, to są tramwaje, które spokojnie dowiozą nas do centrum miasta. Będziemy mogli potem się przesiąść do innych środków komunikacji, więc to jest właśnie takie rozwiązanie.
My mamy na wysokości tego parkingu znajduje się kładka, która bez żadnego kłopotu i problemu doprowadzi wszystkich chętnych na przystanki tramwajowe, ale pytanie brzmi tak, czy z tą windą nie będzie kłopotów, bo tam od początku budowy na trasie szczecińskiego szybkiego tramwaju były problemy z windą, ona często nie działała, nie wiem jak jest dzisiaj, musiałbym to sprawdzić, ale to też jest warunek po uruchomieniu parkingu, by ludzi przekonać do tego i kierowców do tego, aby pozostawiali tam swoje samochody na dłużej.
Wie pan, to z tą windą jest rzeczywiście tak, że ona czasami się psuje, natomiast zawsze jest też tak, że wykonawca, a w zasadzie firma, która serwisuje tą windę, ma 2 godziny na reakcję, sprawdzenia, co się stało z tą windą, a potem 3 godziny na naprawienie jej, jeżeli żadne podzespoły nie zostają jakoś mocno i trwale uszkodzone. W związku z czym prosimy bardzo, że jeżeli ktokolwiek Państwa, którzy korzystają z tej windy, widzą, że z jakiejś przyczyny ona jest nieczynna, jest jej awaria, tam jest numer telefonu, żeby zadzwonić, ponieważ często zdarza się tak, że dopiero nasi pracownicy po jakimś tam obchodzie czy w czasie przeglądów zauważają, że ta winda jest nieczynna i to okazuje się później, że to
ale trwa jakiś bardzo czas. Prosto, pani Hanno, można to rozwiązać na szybie windy bądź przed wejściem na górnym poziomie czy dolnym poziomie do windy należy zainstalować, może po prostu przykleić czy przybić, czy przymocować karteczkę, na której będzie znajdował się numer telefonu, pod który można zadzwonić w wypadku awarii windy. I to, że tak powiem, załatwia temat. Nie trzeba tu być naprawdę wielkim magikiem, aby taką informację bardzo szybko powziąć. Tylko trzeba wykazać się pewną inwencją.
No. Jasne, natomiast z tego, co wiem, to takie karteczki z informacją.
Zobaczymy. Jutro się zatrzymam i zobaczymy, czy jest jakakolwiek karteczka. Za moment jeszcze jedna kwestia, o której przynajmniej chcemy dzisiaj rozpocząć rozmowę, ale teraz jeszcze słuchacze. Pierwszy będzie zdaje się pan Przemek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Mam tylko krótkie pytanko. Czy ten parking park Entrail będzie w jakiś sposób opłacany, darmowy? Kto będzie tego pylonku pilnował na parkingu?
Dziękuję bardzo. Bardzo istotne pytanie. Parking gratis oczywiście, nie będzie trzeba
tak,
płacić.
Tak, będzie parking darmowy.
Monitoring na parkingu?
Będzie i będzie system zliczania miejsc, będzie informacja o tym, ile tych miejsc jest wolnych, w związku z czym będzie to taki mocno zintegrowany z systemem zarządzania ruchem, oświetlony, w pełni właśnie wyposażony we wszystkie możliwe funkcje,
które są
potrzebne kierowców. A mówiąc szczerze, to tego nie wiem, czy będzie toaleta. Musiałbym sprawdzić.
Dobrze. Teraz kolejny słuchacz chyba też na ten temat. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam panie Arturze, dzień dobry.
Ja mam takie pytanie. Kto o zdrowych zmysłach jadąc zimą zamieni swój nagrzany samochód, żeby zostawić go na parkingu i potem stać na przystanku w środku zimy i czekać na tramwaj, który być może się spóźni, być może nie przyjedzie. Ciekawi mnie to bardzo. To tak na zdrowych zmysłach.
Dziękuję panie Arturze. Ja myślę, że jednak na całym świecie są ludzie o zdrowych zmysłach, którzy takie rozwiązanie wybierają, bo rzeczywiście, jeżeli będzie mróz i jeżeli będzie śnieg, to mamy gwarancję tego, że miasto będzie zakorkowane. Tak jest zawsze. I lepiej poczekać 3 minuty, w dosyć dobrych warunkach jednak mi się wydaje, na tramwaj. Tam jeżdżą 3 linie, bo rano to jest mniej więcej co 3 do 7 minut jedzie tam tramwaj. Mówię o porannym szczycie. Niż tłuc się samochodem do miasta. No w każdym razie ja na pewno wybiorę takie rozwiązanie. W momencie oczywiście, kiedy będą ekstremalne warunki na drodze. Ekstremalne warunki na drodze w Szczecinie oznacza minus 5 stopni, 5 centymetrów śniegu. To powoduje paraliż miasta całkowity. Drodzy Państwo, teraz obiecałem jeszcze pani Hannie Pieczyńskiej jeden telefon, jedną informację, która naszym zdaniem jest dosyć istotna, bo my już przeprowadziliśmy krótkie dochodzenie. Ono jest rzeczywiście krótkie, ale dowiedzieliśmy się kilka interesujących rzeczy. Myślę, że jest to temat, który będzie kontynuowany w najbliższych wydaniach magazynu Czas Reakcji. Pani Hanno, drodzy Państwo, słuchamy.
Dzień dobry, mam na imię Włodzimierz, jestem ze Szczecina. Jestem najemnikiem, kierowcą autobusu z zajezdni Dąbie. Chciałbym powiedzieć parę słów na temat kolizji, jaka nastąpiła w sobotę około godziny 22:56 na linii C na basenie górniczym. I wielokrotnie zgłaszaliśmy, że jest tutaj bardzo ślicki zrobiony beton i w każdej chwili można zrobić kolizję. Winowajcą w sumie za takie coś jest wykonawca. Prawdopodobnie odpowiedzialnym będzie kierowca, tylko jest pytanie z jakiej racji. Ponieważ wykonanie betonu jest tak fatalne, że nawet przejeżdżając przez tory kolejowe, nawet przy suchej nawierzchni wpadamy w poślizg. Nie mówiąc wtedy, kiedy już deszcz popada albo jest śnieg. Osobiście z mojego doświadczenia powiem, że kolizja, jaka nastąpiła w sobotę z tymże pojazdem, jest taka, że prawdopodobnie wystąpiła lekka mgła lub oszronienie i kierowca nie był w stanie tego przewidzieć. Oczywiście przyjmuje się zasadę, że cokolwiek się złego stanie jest winą kierowcy. Osobiście uważam i sądzę, że wielu słuchaczy, a szczególnie kolegów kierowców potwierdzi to samo, że całą odpowiedzialność za tą kolizję, łącznie z kosztami wszystkimi naprawy autobusu, który jest wyłączony z ruchu, powinien ponosić wykonawca. Jeżeli z zarządu dróg ktoś przyjdzie się tłumaczyć i wyjaśniać, na czym to polega, to ja mam prośbę. Niech zarząd dróg przyśle kogoś, człowieka konkretnego, kompetentnego, a nie osobę, która dosłownie mówi tak, że nic z tego nie wynika. To jest jeden wielki, przepraszam, nie chcę urażyć, ale ble, ble, ble.
Pani Hanno, trochę cierpkich słów pod pani adresem padło, ale jako osoba, która pełni taką, a nie inną funkcję, musi być pani do tego przyzwyczajona, bądź z tym oswojona, więc pominijmy ten osobisty wątek. Co z istotą problemu, czyli źle wykonaną z chyba niewłaściwych materiałów, bądź źle wyznaczoną specyfikacją dla tego wjazdu na pętlę basen górniczy, tym kawałkiem betonowym, który no, zdaniem kierowcy nie spełnia kryteriów bezpieczeństwa. Myśmy już, że tak powiem, powzięli wiedzę też z innych źródeł i chyba coś jest na rzeczy. Co państwo mogą w tej chwili na ten temat powiedzieć?
W tej chwili mogę powiedzieć, że wszystko jest zrobione zgodnie z projektem, natomiast rzeczywiście są sygnały, że no to z tego, że projekt, jeżeli rzeczywiście to stwarza jakieś niebezpieczeństwo.
No to, że coś jest wykonane zgodnie, sprawy,
jasne.
Zgodnie natomiast... z projektem nie znaczy, że jest wykonane dobrze.
Okej, okay. Natomiast to jest tyle, co na razie udało mi się ustalić. Na pewno zrobimy wizję lokalną, na pewno przyjrzymy się tej sprawie, tak żeby tych niebezpiecznych sytuacji było jak najmniej, a żeby najlepiej...
Dobrze, to umówmy się w takim razie na przyszły tydzień, bo sprawa wymaga dogłębnego zbadania. Umówmy się na przyszły tydzień, na poniedziałek bądź wtorek, że o tej sprawie porozmawiamy nie już o samym incydencie, ale o jego przyczynach, bo to nas najbardziej interesuje.
No mam nadzieję, że do poniedziałku uda mi się coś konkretnego ustalić i rzeczywiście będziemy mogli o tym porozmawiać.
Serdecznie pani dziękuję za dziś. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, pozdrawiam. Przypomnę, parking Park and Ride po zjeździe z Krzyżówki w Zdrojach będzie gotowy do końca listopada, około 500 miejsc, monitorowany, chroniony, z elektroniczną tablicą informującą o najważniejszych parametrach, na przykład zajętości parkingu i tak dalej, cud miód po prostu. Zobaczymy, czy szczecinianie będą z tego korzystać. Telefony cały czas do nas dzwonią, słuchacze aktywnie współredagują magazyn Czas Reakcji, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Non-stop do nas piszą, widzę już 6 czy 7 listów, które zostały napisane podczas trwania czasu reakcji. Za tą intensywną współpracę serdecznie dziękujemy. Jesteśmy wdzięczni. Nie wiem jeszcze w tej chwili, czy jest już na antenie kolejny gość, czyli Piotr Dykier, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego. Mamy już gościa. Serdecznie dziękuję, że Janusz tak szybko uporał się z dodzwonieniem. Nie zawsze to jest takie proste i oczywiste. Witam panie dyrektorze, dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? Czy dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego jest już na naszej antenie? Pytam Krzysztofa Kowalskiego. Krzysztofa Kowalskiego, który realizuje dzisiejszą audycję. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. To jest przysłowie, które powinienem w tej chwili wypowiedzieć co najmniej 4 razy na głos. Ale czy jest z nami już gość? Dzień dobry.
Jestem, dzień
witam,
dobry.
Witam panie dyrektorze. Cieszę się bardzo. Proszę posłuchać. Oto powód zaproszenia pana do dzisiejszej audycji.
Dzień dobry, Mirosław ze Szczecina. Ja chciałem poruszyć taką sprawę odnośnie kąpieliska Jułego przy Stadionie Pogoni. Tyle się mówi za ostatnim w Radiu Lesi odnośnie Gotynki, odnośnie Arkonki. Co z tym kąpieliskiem? Właśnie tam przy Twardowskiego, przy stadionie. Za młodu pamiętam, sam tam pływałem, było bardzo pięknie. Poza tym też ludzie tam mieszkają 26 kwietnia w osiedle. No nie ma pójść tam chyba żadnego takiego miejsca. Kto jest władny, załóżmy, żeby tą sprawę ruszyć. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy panu za to pytanie. Rozumiem, że intencją pytającego było to, czy powstanie tam w przyszłości mini basen osiedlowy, czy po prostu taki basen osiedlowy, z którego mogliby korzystać mieszkańcy tamtej dzielnicy. Póki co chyba nie ma na to co liczyć. Za chwilę kilka słów zapewne na ten temat wypowie pan dyrektor. Ja chcę tylko państwu uświadomić, bo może nie wszyscy z państwa wiedzą, nie wszyscy słuchacze Radia Szczecin, magazynu Czas Reakcji, że Stadion Miejski Pogoni zajmuje bardzo małą część terenu administrowanego przez klub Pogoń Szczecin, którego właścicielem jest miasto Szczecin, bo po prawdzie jest to teren zamknięty w ulicach Twardowskiego, Mickiewicza, Poniatowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza. Basen, o którym nasz słuchacz wspomniał, Drzewiej, znajdował się u zbiegu ulic Stanisława Ignacego Witkiewicza a Twardowskiego. Tam przy samym skrzyżowaniu już przyjeździe kolejowym z ulicą Jagiellońską. Mniej więcej jak będzie wyglądał stadion, już wiemy, ja mam tutaj przed sobą publikację między innymi ze znanego portalu sportowego Sportowe Fakty. Oczywiście Radio Szczecin wielokrotnie na ten temat intensywnie informowało, w związku z tym nie o sam stadion dziś będę przede wszystkim pana dyrektora pytał, a o tereny okalające stadion, a mam nadzieję, że za chwilę poda pan nam parametry tego terenu, bo wydaje mi się, że to jest kilka hektarów. Jeszcze raz dzień dobry. Proszę powiedzieć, o jak wielki teren chodzi?
To prawda, no to jest duży teren. Teren, który... na którym znajduje się w tej chwili stadion miejski, ale to nie tylko sam stadion. Pamiętajmy również, że jakby w obiekt wpisane jest kilka innych boisk, które służą w tej chwili do trenowania piłkarzom. Przede wszystkim Pogoni Szczecin. Oni zajmują część tego terenu i wykorzystują go oczywiście do swoich potrzeb. Teren, o którym wspomniał radiosłuchacz, jeśli chodzi o były, dawny basen, pamiętamy faktycznie, to już lata temu, kiedy...
Naście został zamknięty.
Jaki nie dziesiąt. Ale tego basenu już tam nie ma, to już historia, to już faktycznie...
Są zgliszcza, prawda?
To już tylko miejsce. To miejsce oczywiście nie jest objęte jakby planem modernizacji czy przebudowy stadionu. To jest wyłączone poza obszar projektowy, a to tylko i wyłącznie z tego względu, że jest to teren, który został przeznaczony pod rezerwę drogi, która obwodnicy śródmiejskiej, która będzie nieopodal przechodziła. Tak więc no, ten teren jest wyłączony z jakichkolwiek w tej chwili działań związanych z kierunkiem sportowym i nie bierzemy go pod uwagę.
Właśnie ale czy ma pan wiedzę na temat wielkości tych działek, wielkości wyłączenia? To jest 10 tysięcy metrów kwadratowych, 20 tysięcy. Jak mniej więcej wielki jest ten teren wyłączony, jak pan powiedział, z działań sportowych związanych z przebudową czy budową stadionu?
Oj, szczegółów nie znam, panie redaktorze. Nie jestem jakby tutaj kompetentny, żeby wchodzić w zakres i jakby w ilość miejsca, które zajmuje ten teren. Natomiast oczywiście no, jest on przyległy do obiektu szczecińskiego klubu, na którym trenują piłkarze Pogoni. No ale tak jak mówiłem, nie jest on, jest on wyłączony w tej chwili z jakichkolwiek działań planistycznych i myślę, że no, w związku z tym pod kątem sportowym w najbliższym czasie na pewno nie będziemy pozbywać tego miejsca.
Dobrze, my te parametry ustalimy te hektary całego tego terenu i ustalimy również wyłączenie, o którym pan wspomniał. No mi się wydaje, że do boiska bocznego, czy tego boiska treningowego Pogoni Szczecin to nie może być większa działka. No ale może się mylę. Proszę powiedzieć, co powstanie na terenach wokół stadionowych?
No, tak na dobrą sprawę koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, żeby powstał zupełnie nowy stadion. W tym miejscu, w którym on w tej chwili jest. Pozostałe miejsca są już zagospodarowane. Tak jak wcześniej powiedziałem, wykorzystany teren jest pod kątem boisk treningowych, czy to dla grup młodzieżowych, czy dla zespołu rezerwowego szczecińskiej Pogoni, czy oczywiście pod kątem treningowym pierwszego zespołu. I te obiekty są wykorzystywane. No one są przystosowane jak najbardziej do treningów. Jedno z boisk zostało ostatnio oświetlone, więc można prowadzić również zajęcia szkoleniowe do późnych godzin wieczorowych. I myślę, że właśnie w tym kierunku będą toczyły się te prace, a więc...
Rozumiem, że ta koncepcja nie jest jeszcze gotowa. To nie jest stuprocentowa gotowa koncepcja zagospodarowania terenów wokół stadionu.
Nie, koncepcja jest już gotowa i jakby samo miejsce stadionu jest w tej chwili projektowane, natomiast wszystkie boiska, cała baza treningowa, która w tej chwili należy do Pogoni, no ona pozostaje w takim kształcie, jaki jest praktycznie w tej chwili.
Mhm. Bo korzystając z materiałów Urzędu Miejskiego opublikowanych na portalu Sportowe Fakty 6 września, tytuł tego artykułu, 5 przepraszam, września, karty odkryte, tak będzie wyglądał stadion Pogoni Szczecin po przebudowie. W jednym z ostatnich akapitów czytamy, w fazie wstępnej są prace nad zagospodarowaniem terenów wokół stadionu. Pogoń ma tam piękną bazę z kilkoma boiskami trawiastymi, a przy okazji przebudowy mają tam zostać doprowadzone energia elektryczna i woda. W przyszłości to umożliwi zadaszenie jednego z boisk i zamontowanie systemu podgrzewania Muraw. Czy pan te informacje może potwierdzić?
Panie redaktorze, to bardziej związane jest z boiskiem, na którym w tej chwili, powiedzmy, położona jest sztuczna nawierzchnia, więc tuż przy ulicy Witkiewicza. Tam jest takie boisko, na którym trenuje nie tylko Pogoń, ale również inne szczecińskie kluby. No i nie jest wykluczone, że nasze działania pójdą w tym kierunku, żeby poprawić jakość tego obiektu. Ale to są plany przyszłościowe. Na razie koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, żeby jak najszybciej rozpocząć działania związane z przebudową stadionu miejskiego i w tą stronę wszystkie.
Panie dyrektorze, szczegółów znaczy się nie poznamy, bo wiemy tylko tyle, że teren, na którym kiedyś, dawno, dawno temu, może rzeczywiście więcej niż 20 lat temu, był basen, zostaje wyłączony i będzie przeznaczony na inwestycję drogową. Pozostała część terenów wokół stadionowych zostanie oczywiście zmodernizowana i przystosowana do jakości obiektu, który powstanie, ale nie będzie tam żadnych nowych obiektów i boiska, które do tej pory istniały, pozostaną w tych samych miejscach.
Tak, te boiska już są i tak jak pan powiedział wcześniej, są one w bardzo dobrym stanie. One oczywiście będą jeszcze poprawiane i dopasowywane do całości, tak, do całości przebudowy. Pamiętajmy również, że przebudowana będzie ulica Twardowskiego, skrzyżowanie z ulicą Witkiewicza. No i to wszystko będzie tworzyło jakby nowy obraz tego miejsca. Także mam nadzieję, że wizualnie to miejsce Szczecina już niebawem będzie naprawdę
Czy przebudowa rozpocznie się zgodnie z deklaracjami, czyli przełom 2017-2018?
No na to liczę i wszystkie działania w tej chwili w tym kierunku idą, aby tak się stało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku pierwsze działania zostaną wykonane.
Dziękuję bardzo. Piotr Dykiert, dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego, był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
To był ostatni nasz gość w magazynie Czas Reakcji. Spotykamy się jutro o 12:05. Dziękuję, do usłyszenia. Przemysław Szymańczyk.
Czas Reakcji w Radiu Szczecin.